Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry Państwa i moim gościem, rektor Akademii Pomorskiej, pan Zbigniew Osadowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Dziś będziemy opowiadać o wyjątkowym miejscu, które już jest wasze, bo akt notarialny wiem, że został podpisany. Stacja dydaktyczno-badawcza, badawczo-dydaktyczna w Grzmiącej. Wiem, że 2 lata staraliście się o ten teren, w końcu się udało.
Tak, udało się, z tego bardzo się cieszymy. Szanowni Państwo, Akademia Pomorska od dłuższego czasu dynamicznie rozwija się i jednym z takich elementów, czy elementów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni wyższych, jest posiadanie takiej stacji. My niestety takiej stacji nie posiadaliśmy wcześniej. Taką stację jak gdyby użyczyliśmy na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, ale w pewnym momencie okazało się, że ten obiekt wymagał gruntownego remontu. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Słowińskiego Parku Narodowego o jak gdyby możliwość wykupienia tej nieruchomości. Niestety dostaliśmy negatywną odpowiedź.
Nie chcieli was tam, rozumiem.
Chcieli nas, ale z różnych na pewno przepisów nie było to takie proste. Natomiast baza wymagała gruntownego remontu, milionowych nakładów, aby mogła ona służyć i być miejscem takim pobytowym i realizacji naszych celów strategicznych. W związku z tym pojawiła się pewne możliwości. Przeprowadziłem rozmowę z dyrektorami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zarówno w województwie pomorskim, jak i też w województwie zachodniopomorskim. I okazało się, że w zasobach tejże instytucji znajdują się nieruchomości, jak i też nieruchomości zabudowane, o których głównie nam chodziło, które można by było spróbować przejąć z zasobów Skarbu Państwa do Skarbu Państwa, czyli na rzecz rozwoju naszej uczelni. Co zresztą uczyniliśmy, była to bardzo długa droga, tak jak powiedziała pani redaktor, trwało to 2 lata, liczne pisma, dokumentacja, zaczęliśmy oczywiście od wniosku do Krajowego Ośrodka Rozwoju, do KOWR-u, do Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ta decyzja wstępnie została zaakceptowana, ale wymagała kolejnych decyzji i zgód. Również wystąpiliśmy do naszego Ministerstwa obecnego Edukacji i Nauki, jak gdyby z prośbą, żeby ministerstwo potwierdziło, że jest taka potrzeba. Ja jako rektor oczywiście musiałem również mieć zgodę Wysokiego Senatu na takie działanie. No i ta procedura, ta cała dokumentacja została złożona do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I po 2 latach okazało się, że mamy pozytywną decyzję, udało się przejąć tą nieruchomość na rzecz rozwoju naszej uczelni. To były 2 akty notarialne, jeżeli już tutaj mówiąc dokładnie. Pierwszy akt dotyczył nieruchomości zabudowanej o powierzchni około 3 hektarów i drugi akt, który pierwszy podpisaliśmy w lutym, a drugi w czerwcu tego roku. Dotyczył on przepięknej nieruchomości rolnej z pięknymi lasami, wąwozami, które będą miejscem różnych działań, mam nadzieję, w przyszłości, jeżeli chodzi o działania naszej uczelni.
W sumie 40 hektarów czy więcej?
W sumie razem jest to około 50 hektarów. 47, coś tam, nie pamiętam w tej chwili, ale jest to nieruchomość z ogromnym potencjałem, jeżeli chodzi o bazę pobytową, jak i też możliwość prowadzenia różnych działań i eksperymentów, co nie jest niczym nowym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni wyższych, bo wszystkie uczelnie, większość uczelni, które znam, posiadają taką bazę i nie takiej wielkości.
Tak, to prawda i rzeczywiście one dość prężnie się rozwijają, także pewnie jeszcze długa droga przed wami, ale tam już się dzieje.
Tam już się dzieje, bo w pierwszej kolejności jak gdyby dostosowaliśmy obecną infrastrukturę budowlaną. Są to ogromne magazyny, które jak gdyby postanowiliśmy w pierwszej kolejności realizować na rzecz naszych celów. Jednym z elementów funkcjonowania naszej stacji było też współpraca z lokalnym otoczeniem, bo już nie mówiłem o wszystkich spotkaniach, ale między innymi były spotkania z władzami gmin, z lokalnymi osobami, które były zainteresowane, z rolnikami, z izbami rolniczymi i też jak gdyby dostaliśmy takie informacje o tym, że ta baza w związku z tym, że rozdysponowane było nie tylko te nasze grunty, ale oprócz tego jeszcze 2,5 tysiąca hektarów gruntów, czyli miejscowi rolnicy potrzebowali bazy na potrzeb chociażby przechowywania i to nam jak gdyby dało możliwość realizacji działań komercyjnych jako uczelnia, dlatego też też w pierwszej kolejności dostosowaliśmy tą infrastrukturę budowlaną do możliwości magazynowania. Zakupiliśmy podstawowy, niezbędny sprzęt, taką ładowarkę, naczepę, która do tego służy, aby rozładować i rozładować. I w tym momencie już to funkcjonuje dla potrzeb lokalnych rolników jako baza, jako magazyn dla przechowywania płodów rolnych. Obecnie trwa remont części pobytowej, takiego zaplecza socjalnego, gdzie będziemy mogli przyjmować tych studentów i pracowników naukowych, żeby w tej części takiej starszej, takiej administracyjnej, jak gdyby już realizować od wiosny te nasze potrzeby, potrzeby związane z edukacją, potrzeby związane z dydaktyką, z prowadzeniem zajęć terenowych, realizacją prac licencjackich, prac magisterskich. Także wiosną uruchomimy taki pierwszy jak gdyby etap. Drugim etapem jest oczywiście stworzenie takiej z prawdziwego zdarzenia bazy pobytowej. Ta baza ma się składać z zaplecza w formie budynku. Ten budynek tutaj nie możemy pokazać, ale może pokażemy w formie fotografii słuchaczom. Składa się z dwóch jak gdyby takich części. Jest część parterowa, gdzie mają być dwie sale wykładowe, gdzie mają być dwa laboratoria oraz drugie jak gdyby piętro, gdzie ma być część pobytowa, 17 pokoi dla studentów i pracowników. No i oczywiście jest potrzeba również w kolejnym etapie troszeczkę wyremontowania tych starych obiektów, tych starych budynków. No niestety są to lata 70., jest tam eternit jeszcze. Nie wygląda to tak zbytnio zachęcająco, ale myślę, że z czasem stworzymy miejsce, którym będziemy mogli się pochwalić i również którym będzie mogła się pochwalić nie tylko uczelnia, ale i też miejscowi włodarze tej gminy, gmina Grzmiąca, która zresztą bardzo przychylnie i z którą współpracujemy, ale i też wszystkie działania, które realizujemy, między innymi ustalenie warunków zawodowych, bardzo szybko tutaj nas wspiera w tych działaniach.
Panie rektorze, jakie środki potrzebne są na to, żeby to już zyskało taki kształt, jak chcecie, jak uczelnia sobie wymyśliła, wymarzyła?
Zdajemy sobie sprawę, że są to przedsięwzięcia kosztowne, dlatego też już na samym początku naszego pomysłu rozbiliśmy sobie to na pewne etapy. W pierwszym etapie jest to uruchomienie tej bazy, która już istnieje i nie są to duże koszty, bo prawdopodobnie, żeby już stacja funkcjonowała dla studentów i pracowników, będzie to kwota około 100 tysięcy złotych. Natomiast oczywiście nasze ambicje i cele są troszeczkę większe. To, o czym wspomniałem, chcemy wybudować taki innowacyjny obiekt pobytowy i tutaj już to jest jak gdyby kolejny etap, który wiąże się ze sobą, który już właściwie jest w trakcie realizacji pod kątem koncepcji, projektu, ustalenie warunków zabudowy. Wiosną uzyskamy pozwolenie na budowę i to jest etap około 9 milionów złotych. A trzecim etapem jest możliwość jak gdyby utworzenia takiego miejsca konferencyjno-wystawowego i to są kolejne jak gdyby środki. Natomiast tutaj w pierwszej kolejności skupiamy się na tym obiekcie pobytowym, który dla nas jest bardzo ważny. I tutaj już czynimy i staramy się o uzyskanie środków na realizację tego projektu.
A skąd weźmiecie środki?
Na dzień dzisiejszy posiadamy środki w zakresie możliwości realizacji inwestycji na wkład własny. Również złożyliśmy taki wniosek do naszego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czekamy na rozstrzygnięcie. Na ten pierwszy etap to jest około 9 milionów złotych, ale i też również staramy się o pozyskanie dodatkowych środków w ramach rezerwy premiera na realizację naszych celów strategicznych. Także staramy się pozyskać i w różne miejsca złożyliśmy wnioski o możliwość sfinansowania tego naszego pomysłu.
Czyli w tej chwili trzymać kciuki, rozumiem, za to, żeby to się udało.
Tak, my wszyscy trzymamy kciuki i jak gdyby realizujemy to, co jest niezbędne, bo proszę zwrócić uwagę, że wiele wniosków czy wiele konkursów często jest jak gdyby rozpisanych, ale już trzeba mieć gotowy projekt, gotowy kosztorys, trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, czyli tym takim jak gdyby do tego etapu przygotowujemy się bardzo profesjonalnie, czyli jest projekt, jest możliwość uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli pojawią się z różnych źródeł jakiekolwiek środki, to już jesteśmy gotowi do aplikowania i do startowania chociażby w konkursach nawet.
No to na koniec jeszcze chciałabym, żeby powiedział pan słuchaczom, kto, jacy studenci będą z tego korzystać, jakie wydziały, kto będzie mógł w tej stacji badawczo-dydaktycznej się znaleźć?
No nam zależy na tym, żeby to była stacja o charakterze edukacyjnym, o charakterze promocyjnym, gdzie będziemy opracowywać, wdrażać innowacyjne rozwiązania związane chociażby z inteligentnymi technologiami, które wiążą się na przykład z obszarami wiejskimi. No i tutaj widzimy szerokie spektrum działania, od działań w zakresie rolnictwa zrównoważonego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, poprzez ekoenergetykę na obszarach wiejskich, gdzie jest bardzo, bardzo w tej chwili ważny element, mówi się o wielu działaniach związanych ekoenergetycznych, które powinny być realizowane na obszarach wiejskich, ale i nie tylko w naukach ścisłych, czy biologicznych, czy geograficznych, ale też widzimy ogromny potencjał w zakresie w naukach społecznych, czy nawet w naukach humanistycznych, gdzie na tych obszarach mogą być realizowane różnego rodzaju projekty związane z obszarami wiejskimi, które mają charakter również społeczny. Także ogromny potencjał widzimy w tej bazie, ogromny potencjał dla naszej kadry, która będzie miała możliwość rozwoju, ale i też oczywiście dla naszych studentów, którzy będą mogli kształcić się w innowacyjnych działaniach, które szeroko są rozumiane jako bardzo ważne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Ja rzeczywiście pozwolę sobie wykorzystać zdjęcie i wizualizację naszym słuchaczom, tak przedstawić, pokazać. No i tak jak mówiłam, trzymamy kciuki za to, żeby to się udało, bo pomysł jest świetny.
Dziękuję bardzo i również proszę trzymać za to kciuki.
Kłaniam się pięknie, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.